Pora na ostatnie pytania, które przygotowałam dzisiaj do Anny Rywczyńskiej, kierownika Zespołu Edukacji Cyfrowej w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, która jest naszym dzisiejszym gościem. Dużo rozmawiałyśmy dzisiaj na temat tego, jak wygląda ta działalność dziecka w internecie i tego, jakie zagrożenia czyhają na dzieci i młodzież, ale też z drugiej strony, jak z dzieckiem rozmawiać i jak wprowadzać je w ten świat wirtualny. Życzymy oczywiście każdemu rodzicowi, każdej osobie dorosłej, na której spoczywa odpowiedzialność wprowadzania dziecka w ten świat, żeby to wszystko odbyło się z sukcesem i z korzyścią zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, ale nie zawsze tak jest. Gdzie można szukać pomocy w momencie, kiedy nie radzimy sobie z tym, jak dziecko korzysta z sieci?
To są takie trudne momenty, kiedy widzimy, że ta technologia zaczyna działać na niekorzyść dziecka pod różnymi aspektami. Internet jest przedłużeniem jakby tak naprawdę naszej codzienności, tego świata na online i offline już coraz rzadziej dzielimy, a zwłaszcza nie dzielą go dzieci. Więc sytuacja na przykład, problemy z rówieśnikami, sytuacje cyberprzemocowe, dzieci często obawiają się, że rodzice tego nie zrozumieją, nie przyłożą do tego odpowiedniej wagi, nie będą wiedzieli, jak pomóc, a pamiętajmy, że to, co dzieje się w internecie, jest często po prostu wykładnią tego, co działo się poza siecią, w świecie offline'owym też dziecka, czyli relacji rówieśniczych i różnego rodzaju tego typu wyzwań. Więc każda sytuacja internetowa będzie też inna, dlatego że mogą to być właśnie sytuacje związane z przemocą rówieśniczą, która będzie również znajdowała reprezentację w sieci. Wówczas musimy z dzieckiem porozmawiać, jak najszybciej zareagować, skontaktować się z administratorem strony, na przykład na której takie materiały się znajdują. Pytanie jeszcze jakie, bo często będzie to wymagało interwencji nawet policji albo interwencji w szkole, bo bardzo często na przykład materiały cyberprzemocowe są wynikiem działań dzieci, które się znają, które są na przykład z jednej szkoły czy z jednej klasy i trzeba będzie całą tą pracę przeprocedować po prostu w szkole z dzieciakami przy uwzględnieniu tego, że i sprawca, i ofiara, i świadkowie to dzieci wymagają szybkiego wsparcia ze strony świata dorosłych, więc wtedy na pewno kontakt też ze szkołą, z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Jeżeli będzie to sytuacja uzależnienia, będziemy widzieli, że nasze dziecko jest coraz bardziej pochłonięte przez internet, wówczas również kontakt ze specjalistą będzie bardzo wskazany. Ja na pewno zachęcam, żeby dokonać takiej pierwszej interpretacji w ogóle problemu, z którym się mierzymy, to można zadzwonić właśnie na te linie pomocowe, które prowadzi Fundacja w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę, czyli telefon 800-100-100 dla dorosłych i 116-111 dla dzieci. I tam powiedzieć, z czym mamy problem, z jaką sytuacją się mierzymy i osoby, konsultanci w liniach pomocowych telefonicznych na pewno nas wesprą. Jeżeli z kolei będzie to związane ze szkodliwymi, z nielegalnymi treściami, wówczas zachęcam do kontaktu z zespołem dożurnet.pl w NASK-u albo w ogóle z kontaktem z Polskim Centrum Safer Internet w NASK czy z Akademią NASK i my tam informacyjnie też wszelkiego rodzaju poradnictwa możemy udzielić, możemy polecić różnego rodzaju publikacje, materiały, do których można sięgnąć. Wszystko zależy od sytuacji, z jaką mamy miejsce, jak bardzo ta sytuacja jest poważna, jak bardzo silnej, szybkiej interwencji będzie od nas, od rodziców czy od nauczycieli wymagała. Na pewno, żeby wiedzieć jak najwięcej o tym świecie cyfrowym, trzeba się cały czas jakby być otwartym na tą wiedzę, otwartym na te różnego rodzaju sytuacje, zwłaszcza też teraz po tym okresie pandemii, kiedy te zagrożenia się zmultiplikowały, kiedy jest ich dużo więcej, dotyczą też nowych, różnych sytuacji sieciowych. Warto na pewno szukać wiedzy. Ja ze swojej strony mogę Państwa bardzo serdecznie zachęcić do udziału w konferencji międzynarodowej Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. To będzie już 15. konferencja, którą organizujemy NASK razem z Fundacją. W dniach 20-21 września to będą wykłady, potem 3 dni warsztatów, bardzo konkretnych, bardzo takich myślę praktycznych do pracy z dziećmi, do pracy nad tymi wszystkimi zagadnieniami. Można znaleźć informacje o konferencji na stronie konferencja.com. saferinternet.pl. Oczywiście udział jest bezpłatny. Konferencja będzie jeszcze w trybie zdalnym. Nikt nie wie, co nam jesień przyniesie. Oby nic złego, ale jednak musimy być nastawieni na przygotowanie na wszystkie scenariusze. Także będzie online, łatwo dostępna. Zachęcam serdecznie, bo będzie tam dużo tematów, też właśnie tych, o których dzisiaj rozmawiamy, poruszonych.
Bardzo dużo informacji, bardzo dużo okazji do tego i możliwości do tego, żeby tę wiedzę poszerzać i żeby oswajać może też lęk przed internetem i przed tym, co z czym dziecko może się mierzyć w tej przestrzeni internetowej. Bo wydaje mi się, że też warto zachować tutaj zdrowy rozsądek, ale też opanowanie i nie bać się tego, że dziecko ten kontakt z internetem ma, bo jeżeli dobrze je przygotujemy na styczność właśnie z tą przestrzenią, to nie musimy się bać o to, czy zachowa się ono odpowiednio. To tak na sam koniec jeszcze naszej rozmowy w kwestii podsumowania tych wszystkich ważnych rzeczy, które dzisiaj w trakcie tej rozmowy padały. Co chciałaby Pani przekazać jeszcze rodzicom, osobom, które odpowiadają za wprowadzanie dzieci w ten wirtualny świat?
Ja myślę, że chyba jedno takie zdanie. Traktujmy internet jak naszą codzienność, jak po prostu element codzienności. Ani nie demonizujmy, ani nie stawiajmy na najwyższym piedestale naszego życia. Wiemy, że jest, wiemy, że jest niesamowicie przydatny, wiemy, że na pewno będzie elementem przyszłości i przyszłych zawodów i edukacji już dziś, ale coraz więcej w przyszłości i starajmy się do niego właśnie tak podchodzić, niech nie będzie nagrodą i niech nie będzie odcięcie od niego karą, dlatego że wtedy sprawiamy, że on jest czymś niezwykłym, czymś wyjątkowym, czymś, czemu należy się jakieś wyjątkowe zainteresowanie również ze strony dziecka. Trochę jak słodycze, czy jak niezdrowe jedzenie, jak chcemy zjeść czekoladkę, przynajmniej to jest taka moja teoria, to nie mogę mieć czekoladowej soboty, bo ja chcę tą czekoladkę zjeść w środę, a jak dojdzie do soboty, to zjem jej za dużo. Więc trochę tak żyjmy z internetem, jako czymś, co jest nam potrzebne, czymś, co jest dla nas bardzo pomocne, ale czymś, nad czym musimy panować, tak jak nad czekoladką.
Bardzo ciekawe porównanie, bardzo, bardzo obrazowa metafora. Mam nadzieję, że zapadnie w pamięć naszym słuchaczom i przede wszystkim oswoi, czyli przede wszystkim umiar, rozsądek i zaufanie też do dzieci. Jeżeli potrafimy je budować w innych sferach i w innych dziedzinach życia i relacji z dzieckiem, także potrafimy je zbudować w tej kwestii wprowadzania dziecka do internetu i jego funkcjonowania w tym obszarze. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Anna Rywczyńska, kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę miłej nocy bez telefonu przy poduszce.
Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy. To jeszcze na koniec, żeby nikt nie miał poczucia, że ta nasza dzisiejsza rozmowa i to, o czym rozmawialiśmy, go nie dotyczy, ponieważ nie ma kontaktu z dziećmi, wyciągając wnioski z tego, o czym rozmawiałyśmy do tej pory, jeszcze na koniec kilka słów ode mnie. Pomyślałam sobie, że jeszcze parę wskazówek. Oczywiście jeszcze raz zachęcam teraz tych, którzy poczuli, że warto byłoby uzupełnić wiedzę. Warto też zajrzeć na stronę internetową akademia.nask.pl. To jest strona dedykowana tym, których interesuje kwestia bezpieczeństwa dzieci w internecie, rozwijania kompetencji cyfrowych, edukacji przez internet i tego, jak te dzieci wprowadzać w świat internetu. Poradniki zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli. Znajdziemy na tej stronie także gry i zabawy dla dzieci oraz wszelkiego rodzaju informacje na temat tego, o czym mówiła w dzisiejszej rozmowie pani Anna, czyli zestawy ćwiczeń dla rodziców, to jak wprowadzać dzieci też w świat portali społecznościowych, czyli symulacja portali społecznościowych, zanim założymy naszemu dziecku konto, o które tak bardzo prosi. Ale to wszystko dotyczy rodziców, dotyczy też opiekunów dzieci i młodzieży, czyli nie wszystkich ze słuchaczy. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może do końca tej rozmowy dobrnęły osoby, których na co dzień ten temat nie dotyczy. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście cały czas z nami i że słuchaliście uważnie, więc na koniec jeszcze zbiór takich uniwersalnych wskazówek, które myślę, że każdy z nas na nich skorzysta i zanim będziemy wymagać tego od naszych dzieci, zanim nauczymy tego nasze dzieci bądź dzieci z naszego otoczenia, bądź młodzież z naszego otoczenia, na które tak często denerwujemy się, że nie wypuszczają telefonu z rąk, warto na sobie przetestować kilka ćwiczeń i kilka sposobów na to, jak ograniczyć użycie smartfona. Myślę, że każdemu wyjdzie to na dobre. Pierwsza wskazówka, przede wszystkim to, co wytrąca nas z naszych zajęć, czyli to, co powoduje, że przerywamy rozmowę, przerywamy oglądanie filmu, przerywamy naukę, przerywamy pracę, bo słyszymy powiadomienie. Warto wyłączyć powiadomienia. Nie każda aplikacja musi nas informować o każdej aktualizacji, o każdym dodanym poście na Facebooku, o każdym wydarzeniu, na które jesteśmy zaproszeni, o każdym nowym linku, który się pojawił, o każdej wiadomości, którą dostajemy. Warto zastanowić się nad tym, czy są powiadomienia, bez których jesteśmy sobie w stanie poradzić i które możemy sprawdzić później. Nie musimy tego robić w danym momencie, w danej chwili. Czyli pierwsza rzecz, którą robimy, sprawdzamy ustawienia poszczególnych aplikacji i wyłączamy jak najwięcej powiadomień. Po drugie, skoro już przyglądamy się naszym aplikacjom, zastanówmy się, czy na pewno wszystkie są nam potrzebne. Czy potrzebna nam jest aplikacja do naszych kont społecznościowych? Czy potrzebujemy na telefonie aplikacji Facebooka, Instagrama? Czy nie wystarczy to, że raz na jakiś czas sprawdzimy te nasze konta za pośrednictwem tego bardziej tradycyjnego internetu, czyli na komputerze przez przeglądarkę internetową, która też rozwiąże problem tych powiadomień. I dzięki temu nie będziemy też tak często sięgać po telefon, żeby po prostu bezmyślnie, mówiąc kolokwialnie, przeskrolować ekran. Kolejna rzecz, którą też można rozważyć, synchronizacja naszej poczty internetowej, naszych maili. Tutaj też można to ograniczyć i nie trzeba wcale każdego maila odbierać i czytać w danym momencie. Można też zrobić to w określonej godzinie dnia. Możemy to zrobić przeglądając rano pocztę, możemy to zrobić na przykład przeglądając internet i pocztę wieczorem. Dlaczego to jest tak ważne? Ktoś mógłby się zastanowić, ale to jest tylko sprawdzenie maila, czy przypadkiem coś ważnego do mnie w tym momencie nie przyszło, a może po prostu informacja, którą sprawdzę w ciągu minuty i odłożę telefon. Ale czy na pewno jesteśmy w stanie ten telefon odłożyć po sprawdzeniu takiego maila? Czy nasz palec nie kieruje się na ikonę jakiejś innej aplikacji, nad którą później spędzimy kolejne 10, 20 minut, pół godziny, może godzinę? Warto to przemyśleć. A skoro cały czas mówię o pojawiających się powiadomieniach, może w ograniczeniu korzystania ze smartfonu pomoże nam chociażby wyciszenie telefonu. Jeśli nie jesteśmy w stanie zdobyć się na to, żeby wyciszyć ten telefon na cały czas, tak żeby pozbyć się również wibracji, ustalmy sobie godziny, w których ten telefon będzie wyciszony. Na przykład do godziny 21. Do godziny 21 korzystamy z telefonu normalnie, po 21 wyciszamy. Jeśli ktoś do nas napisze w tym czasie albo będzie chciał się skontaktować, będzie musiał liczyć się z tym, że odpowiemy dopiero rano. A jeśli zależy nam na tym, żeby nie utracić kontaktu z konkretnymi osobami, warto je uprzedzić. Spróbuj skontaktować się ze mną w inny sposób, ponieważ po 21 za telefon już nie łapię. Więc jeśli jesteśmy w stanie zrobić taki krok i wyciszyć telefon, może będziemy w stanie pójść o krok dalej. Zastanówmy się nad tym, gdzie telefon zazwyczaj trzymamy. Czy mamy go cały czas przy sobie, czy mamy go cały czas w ręku, cały czas w kieszeni, cały czas w torebce? Może po wejściu do domu, miejscu, w którym przede wszystkim ma być miejscem naszego odpoczynku, relaksu, kontaktu z bliskimi, kontaktu z rodziną. Odłóżmy telefon, znajdźmy sobie miejsce, w którym będziemy ten telefon w domu trzymać. Jedną określoną półkę, może miejsce w innym pokoju niż to, w którym pracujemy. Znajdźmy miejsce, w którym ten telefon będzie bezpiecznie leżał, będziemy mieli do niego dostęp w momencie, kiedy będziemy go potrzebowali, ale po użytkowaniu tego telefonu odłóżmy z powrotem na miejsce. Nie zabierajmy go ze sobą, nie zabierajmy go ze sobą do każdego pomieszczenia, do którego się wybieramy. Wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że odzwyczajmy się szybciej od chwytania za telefon w każdej chwili i szybko zauważymy, że wcale tego telefonu nie potrzebujemy, że jesteśmy w stanie wytrzymać przez godzinę, przez dwie, przez sześć godzin, a może nawet przez cały dzień bez smartfona w ręku. A jeśli jest to dla nas zbyt trudne do wykonania, można też skorzystać z szeroko dostępnych aplikacji ograniczających użycie telefonu i nagradzających na przykład za zrobienie przerw. Warto poszukać też informacji na ten temat. A ostatnia wskazówka, którą chciałabym się podzielić, która też jest przetestowana chociażby przeze mnie. Znajdźmy przestrzeń w naszym życiu, w ciągu naszego dnia, w którym możemy swobodnie zostawić telefon w domu, nie zabierać go ze sobą. Czy wyjście na zakupy, czy wyjście na spacer z psem, nie wszędzie ten telefon jest nam pilnie potrzebny. Mam jednak nadzieję, że zdecydowana większość moich słuchaczy traktuje te wszystkie wskazówki jako ciekawostkę, a nie jako coś, co rzeczywiście trzeba wprowadzić jak najszybciej w życie, bo okazuje się, że telefon, smartfon czy media społecznościowe za bardzo przejmują kontrolę nad naszym życiem. Jeśli tak jest, nie bójmy się zwrócić też o profesjonalną pomoc. Telefon i media społecznościowe także mogą być formą uzależnienia, bardzo przebiegłą i podstępną formą uzależnienia, ponieważ dotykającą najwrażliwszych sfer naszego życia, dotykającą relacji z innymi, dotykającą tego, jak patrzymy na siebie, jaki wizerunek siebie mamy, jaki wizerunek prezentujemy innym, tego, czy czujemy się wykluczeni poza marginesem, tego, czy musimy mieć dostęp do informacji, czy czujemy się zauważeni przez innych, tego, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie bez opinii, bez oceny innych na temat naszego wyglądu, na temat naszego zachowania, na temat tego, co mamy do powiedzenia. Jeśli nie potrafimy bez tego żyć i mamy w sobie potrzebę dowartościowania się przez media społecznościowe, tutaj powinna nam się zapalić poważna lampka kontrolna. Na pewno pod okiem eksperta, specjalisty, łatwiej jest ograniczyć szkodliwe przyzwyczajenia i szkodliwe zachowania. A na sam koniec jeszcze jedna rekomendacja z mojej strony, żeby nabrać dystansu do tego, co oferuje nam internet i żeby trochę przeorganizować swoje myśli na ten temat, polecam sprawdzić jeden z dokumentów z 2020 roku, dokument pod tytułem Dylemat Społeczny, The Social Dilemma, w którym o ciemnej stronie internetu, ciemnej stronie aplikacji, z których korzystamy na co dzień, mówią przede wszystkim osoby, które same te aplikacje tworzyły. Dokument, który myślę, że daje nowe światło na to, jak funkcjonują portale społecznościowe, jak funkcjonuje współczesny internet, jakie informacje próbuje od nas wyciągnąć i jak w tym wszystkim się nie pogubić i nie pozwolić sobie tak łatwo, żeby być wyłącznie produktem sprzedawanym dużym koncernom reklamowym czy firmom marketingowym. Może trochę pesymistyczne zakończenie tej dzisiejszej audycji, zwłaszcza polecając dokument, który niektórzy uważają za zbyt skrajny, zbyt radykalny i alarmują, że wcale media społecznościowe nie są złe i nie mają aż tak negatywnego wpływu na nasze życie. Być może, ale warto zadać sobie takie pytania. I z tą myślą chciałabym Państwa zostawić i z zapewnieniem, że to wszystko zostało dzisiaj powiedziane z troski. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior. To była audycja Cisza w Eterze. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy.